Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 447 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są
Mateusz Zdanowicz
i Paweł Stachyra.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie, w co ostatnio się zagrywamy? Ja powiem, że gram w coś, o czym nie mogę powiedzieć i tyle.
Brawo.
Taka gra na dy, która wychodzi pod koniec tego miesiąca.
A, to Patryk czekał na to, nie dałeś mu?
Dali mi to.
To powiedziałeś już bardzo dużo. Dobra, powiedz teraz cały tytuł i go tak wypip, czy jakby...
Nie, nieważne. Ja to będę montował, a to nie chce mi się.
Na tą grę bardzo czeka Mateusz Zdanowicz.
Znaczy,
ta gra powstaje od kilkuset lat.
Borderlands?
I graliśmy na Gamescomach 3.
Tak.
No,
a przypomnijmy, że już od 2 lat nie ma Gamescomów, więc coś z...
Tak.
No, łatwo do odgadnięcia, ale
bez
o tym
sensu.
Myślę, że
ja też grałem w grę o stworkach.
Po 20 chyba dopiero.
O dziwnych stworkach też grałem w grę.
Kolejny zdradził za dużo.
Pokémon Snap nowy wyszedł jakiś czas temu, jeszcze dopiero dostałem. Ja nie grałem w oryginał w ogóle, więc tak sobie co zdjęcia się robi, wow, ale fajna gra. Natomiast to jest takie, nie wiem, dziwnie uzależniające, bo tam masz system oceniania tych twoich zdjęć, jest bardzo taki zagmatwany, że każdego Pokemona tak naprawdę możesz skompletować 4 fotki, jednogwiazdkową, 2-, 3-, 4-gwiazdkową i każda jest osobno oceniana kategoria tych gwiazdek, więc tak naprawdę się starasz za każdym podejściem, żeby coraz lepsze zdjęcie zrobić i cały czas się trzeba rozglądać dookoła, bo to jest taki jakby shooter na szynach, bo jedziesz sam jakby przez całą planszę automatycznie i nic nie robisz, tylko się rozglądasz i robisz zdjęcia.
Ale to jest na Switchu czy na telefonie?
Nie, na Switchu. Oryginał był na tym, na Nintendo 64, a tu jak grasz handheldowo, to możesz, wiesz, celować jakby aparatem, machając Switchem dookoła, tylko to męczące na dłuższą metę. Ale bardzo, bardzo taka przyjemna, fajna giereczka. Nie wiem, czy bym kupił na premierę za pełną cenę. To jest jednak, wydaje mi się, do niszowego dosyć grona fanów Nintendo skierowane. Coś takiego. Natomiast całkiem fajnie się pstryka foteczki i rzuca. I ta gra zachęca do tego, do nękania Pokemonów w ogóle, bo jak rzucisz Pokemona owocem, tak zrobię taką minę, że jest trafiony i że mu się nie podoba, i zrobisz zdjęcie w tym czasie, to jest punktowany wyżej. Więc ta gra zachęca do znęcania się nad Pokemonami.
Jak czyli każda? Nad zwierzętami.
Ale bardziej, bo musisz nawalać Pokemony, żeby zrobił
no zwykle każesz
zdjęcie.
Im się nawalać, aż zemdleją.
No tak, ale to jest, wiesz, to jest sport.
Czekaj, przepraszam, zemdleją po tym, jak zostaną uderzone jakimś piekielny ogień z piekła.
To jest, czy whatever, to jest sport, Paweł, a tutaj masz, wiesz, niby rekreacyjne fotki tylko pstrykasz. Tak jakby rzucał kamieniami zwierzęta.
No to tak, to też ruszyły. Od pierwszej odsłony jest rzucanie kamieniami w tym, w safari, w Pokemony przecież.
A, tak? Okay. No. Nie widziałem takiej rzeczy.
Jak rzucisz kamieniem, to on... łatwiej go złapać, bo jest bardziej wkurzony.
Okay.
A jak rzucisz mu coś do jedzenia później, to trudniej go złapać, bo tego, ale za to nie ucieknie raczej.
Grałem jeszcze w inną grę o uciekaniu. Resident Evil Village. Co w zeszłym tygodniu zacząłem mówić, a potem powiedziałem, że nie mogłem mówić. I? No dużo nie zagrałem, bo tak naprawdę inne rzeczy też mam na głowie. Więc nie wiem, może z 3 godzinki. Więc ta gra chyba jest na 10 godzin, tak jak czytałem, więc to też nie jest jakoś króciutko. W ogólnej skali. Bardzo fajna gra, no i ja się spodziewałem troszkę bardziej, w sensie może sam się nastawiłem, że to będzie bardziej trochę humorystyczny momentami, ale nie wiem, czemu się tego spodziewałem po 7 w sumie. Chodzi mi o samą postać bohatera, nie, że on nie jest taki jak Leon Kennedy w 4, że tam rzuca jakieś żarty jak gwiazda filmów klasy B.
Ogólnie trochę tak bokiem przeszła ta premiera, coś mi się wydaje.
Może
mało głośno.
Wiesz? Właśnie bardzo.
Znaczy, może w dużo twoim było otoczeniu? Przed... Ale w dniu już, jakby w tygodniu już premiery i w dniu premiery w ogóle, no tam widziałem, nie wiem, IGN recenzja, coś tam recenzja, nie, ale no. Tak, żeby ludzie się hypowali i żeby, o, gramy w końcu Resident, coś.
No bo
cisza.
To też, wiesz, to też jest jakby kolejna część Residenta, on teraz wychodzi bardzo często dosyć, nie nowy Resident, więc to co może roku. Też dlatego właśnie. Natomiast bardzo przyjemna gra i taka bardzo nastawiona na akcję, wiele bardziej niż 7, co jest fajne, że w końcu mamy więcej niż 2 rodzaje wrogów, a nie to, co właśnie było w ostatniej części. I jest strasznie chaotycznie momentami, gdzie musisz uciekać przed tłumem wilkołaków i skojarzyć, w jaką wąską ścieżkę skręcić akurat, żeby cię nie zabili. Więc jakby jest klimacik inny niż w 7, to jest spoko, tylko tam się dzieją takie absurdalne rzeczy w tej grze momentami. No nie chcę spoilować, ale bohaterowi dzieje się coś tak jakby... tak absurdalnego, jeżeli chodzi o poziom zranienia go, powiedzmy, a on tylko wstaje, wiesz, coś... No, kurczę, nie chcę spoilerować.
Nathan Drake.
Tak, tylko że wiesz, on to wszystko jest na poważnie jednocześnie. Okay. To nie jest tak, że bohater jakieś tam żarciki rzuca, czy się śmieje, czy coś takiego z tego, więc trochę mi brakuje takiego właśnie bardziej autoironii tej gry, ale i tak jest spoko. No i grafika jest świetna. No, na PS5 gram, co prawda, więc dziwnie się strzela, bo nie umiem. Natomiast bardzo ładnie wygląda ta gra na pewno i też śmiga. W 59 klatkach, co ciekawe, jak Digital Foundry sprawdziła, nie przez 10. Z jakiegoś powodu.
To nie wiem, może to chodzi o ten NTSC.
Już się kończone
czy
geny,
coś tam
moim zdaniem.
PAL, czy coś takiego.
Już nie ma.
Tam masz coś
nowa
takiego.
Generacja
59,9. Jest taki format.
No tak, wiem.
Odświeżania, nie, nie wiem.
Nie wiem, jak to w grach działa. W każdym razie myślę, że już powinniśmy dostać PS5 Pro.
O tym, już zaczynamy? Czy Paweł, bo o tym będzie też temat poniekąt, Pawle.
Nie mam PS5 ani PS5
Ale
Pro.
Czy w coś grałeś po prostu?
Nic nowego. Znaczy, zależy.
Dalej
czy
broma.
Apex sezon 9 to nowość?
A nie mówiliśmy o arenach.
O arenach, właśnie, jest nowy tryb. Tryb aren, czyli taki jakby, no CS Go, tylko w formie Apexowej. Jest łącznie 5 mapek, ale 3 są jakby w cyrkulacji w tym momencie.
Jednokrotnie.
Więc trudno się wypowiadać. Moim zdaniem wszystkie świetne. Zdanie jednej nie lubi, bo ma jakieś traumatyczne z nią wspomnienia, nie wiem. Bo tam Mirage Voyage jest, to może dlatego.
Tak się nazywa?
No to jest ten sam statek, na który spadaliśmy, gając jak on na mapie sobie wisiał.
To powinno mi się podobać właśnie.
No i dlatego zawsze chciałem, żebyśmy tam szli. W każdym razie tutaj też się wybiera postaci, dokładnie tak samo jak w normalnej grze, ale jest tutaj coś takiego, że umiejętności, tak jak w normalnym Battle Royale, te umiejętności można używać i można ich używać, kiedy się naładują. Tutaj one są kupowane, jakby kupujemy użycia tych umiejętności.
Jak w Valoranta graliście, tam jest podobnie. Chyba o tym mówiliśmy trochę w tym trybie, jak
znaczy,
mówiliśmy
jako, tak, jak to było jeszcze, jak to były zwiastuny, zapowiedzi, cokolwiek. Koniec końców to jest dla mnie teraz najlepszy moduł, jaki jest w ogóle w tej grze. Super przyjemnie mi się tam gra, bo to jest taka szybka akcja, dużo mniejsza szansa, że trafi się niepełny skład. Tak naprawdę z raz, dwa razy na dzień się coś takiego zdarza, ale to nie jest jakieś super częste. Jakby, jeżeli się przegrywa, to można bardzo szybko wrócić do akcji, bo jednak jak się gra w ten Battle Royale tryb, to po porażce trzeba wracać do menu głównego.
Potem cały znowu początek tam meczu, spadać, tak,
początek, tam spadanie, lutowanie i tak dalej, nic ciekawego czasami. Czasem się ginie od razu na początku, czasem nie. A tutaj w tym wypadku ach ciach, akcja, strzelanie, używanie umiejętności jest super. I jeszcze jakby z tym ruchem, to tylko udowadnia, że właśnie tam gunplay i ruch są tak świetne, że po prostu czystą przyjemnością jest strzelanie. Jeszcze jak opanujesz jakieś postaci, bo szczególnie ta nowa postać Valkyria, tak mi się nią dobrze gra właśnie w ten tryb. To ona jakby działa na tej zasadzie, że może latać i ja przed premierą myślałem, że ona jakaś słaba będzie, bo jakby w momencie, kiedy ona lata, to nie może używać żadnej broni poza swoją tam umiejętnością specjalną, więc tak trochę ubogo i myślałem sobie, że ona będzie takim łatwym celem, a tymczasem ona świetnie się porusza, bo ona może tak szybko zmienić pozycję i tak wlecieć gdzieś tam za wrogów, wypatrzeć i tak dalej, że ona tak naprawdę powinna mieć to oznaczenie, że jest scoutem, bo jakby to jakby
samo jakby mogła strzelać, to było OP trochę w locie, szczerze mówiąc.
To właśnie tak, dlatego teraz Horizon miał gigantycznego nerfa, bo ona w ogóle dominowała w tych takich wyższych rozgrywkach, bo ona zaraz potem jak dołączyła do gry jakby, to ona w ogóle bardzo, bardzo mogła unikać dobrze na tej swojej jakby windzie, no którą tak składa. No, tak czy inaczej, 9 sezon na razie mnie nie oszczarowuje, jest kupa frajd właśnie w tym trybie aren. Szkoda tylko, że jakbym chciał sobie nabijać Battle Passa czy inne takie rzeczy, to raczej gra chce, żebym grał w obydwa tryby.
Tak.
Nie ma czegoś takiego, że są oddzielne, znaczy są oddzielne jakby wyzwania dla jednego i drugiego trybu, ale nigdy nie ma tak, że mamy kompletny zestaw tych wyzwań. Natomiast w najbliższych tygodniach mają nadejść patche takie jak na przykład rankedy na arenach, a także specjalne jakieś odznaki i tak dalej oddzielne, więc kto wie, może wtedy to rozdzielą troszeczkę bardziej i będzie można się skupić tylko na jednym trybie. Ja tam gram czasami w obydwa, ale mimo wszystko na teraz tak na świeżo to arenki są super. No i łuk jest spoko, chociaż to takie dziwne, bo ja nienawidziłem takiej snajperki Sentinela, która była odpowiednikiem tego łuku. Teraz łuk to jest taki, mówią wszyscy, że przy Sentinel, a mi się z kolei z Sentinelem zaczęło dobrze strzelać w tym sezonie.
Okej.
No ale cóż.
Łuk bardzo fajny, jak w Crazysie się można poczuć troszkę.
I trochę przerażający, jakby dla mnie ten dźwięk jest taki okropny, jak go słyszę. Nie wiem skąd on leci, bo dźwięki w Apexie akurat, udźwiękowienie jest momentami problematyczne, bo...
Dźwięk przestrzenny jest tak jak w Battlefieldach, że słyszysz skąd...
Tak, dokładnie. Jakby, jak jestem w koło budynku na przykład, a ktoś do mojego kolegi na dachu strzela, to ja słyszę jakby mi koło ucha te kole leciały. I jakby ciężko to czasami jakby na słuch się nie da jakby wysłuchać, skąd lecą te kule. I to jest problem, bo jak lecą te strzały i one świszczą tak, to jest przerażające. Ja nigdy nie wiem, czy mogę wyjść w ogóle zza kolumny jakiejś. Bo to 70 życia, jak cię trafi w tułów, 120 jak cię w łeb trafi i to nieulepszony łuk. Ja dziękuję.
No, także
dziękuję.
Jeżeli chcecie spróbować Apexa, nie lubicie Battle Royale, to też macie okazję. Ja, no musiałem, tak. Ja musiałem w ogóle, dziękuję Origin, musiałem sobie całą grę odinstalować i na Steamie instalować, bo nie działało z Origina.
No tak, serwery jej ogólnie krztuszą się i duszą już od...
Ale dzięki temu mam teraz nick Hot Toward, także Bardzo się cieszę.
Jest dużo lepiej. Upgrade.
Ale to jest tak, że jak gracie na Steamie, to są Steamowe serwery? Czy jak?
Nie, wiem, to właśnie chodzi o to, że Origin, się wywala też.
Okay. Czyli to no, trochę z...
Bo same serwery w grze też są jakby ledwo zipią, ale one jest na jakiś czas tylko, nie? Natomiast apka jej od jakiegoś czasu po prostu umiera.
Dusi się. No dobrze. To tym duszącym akcentem kończymy segment, co ostatnio ograliśmy i robimy szybki most do tego, o czym ty mówiłeś, bo porozmawiamy o PlayStation 5.
Tak.
W pierwszym temacie. Dlatego, że dyrektor finansowy Sony stwierdził, że będzie źle z PlayStation 5 jeszcze w tym roku, bo Sony spodziewa się dalszych problemów z dostawami i te problemy mogą potrwać nawet niekoniecznie tylko do końca tego roku, ale jeszcze przedłużyć się na 2022, co jest o tyle ciekawe, że do tej pory sprzedano, a dokładnie do marca, 7,8 miliona PlayStation 5, a analogicznie licząc PlayStation 4 w takim samym okresie sprzedano 7,6 miliona. Czyli, ale jakoś sobie nie przypomnę. Czyli jest
troszkę lepiej.
Podobnie, ale jest dużo lepiej. Chociaż jeśli chodzi o rynek polski, to chyba podczas premiery PlayStation 4 nie było aż tak bardzo trudno kupić.
No, specjalnie było lepiej, wydaje mi się.
Konsolę. Chociaż też pamiętam, że jakby dzień premiery konkretnie, no to już tą historię wiele razy powtarzałem, ale kilka osób w MediaMarkt, bo tam kupowałem, po prostu zatrzymywało mnie i oferowało mi, nie wiem, tam 500 czy 1000 zł za to, że odstąpię im rezerwację i oni to zakupią, ale no.
Ale nie
dałem się.
Prawdziwy gracz musi tak
przekonać. Byłem prawdziwym graczem, więc zabrałem tą konsolę razem w bundlu z niesamowitą grą Killzone Shadowfall.
Ja pamiętam, że ty myślałeś coś o sprzedaniu tej konsoli, bo ty masz tą wersję...
On teraz mówi o PS4.
Ja mówię o PlayStation 4, tak? O bazowej konsoli w 2013 roku. Tak więc widać, że PlayStation 5 dobrze się sprzedaje. W tym roku ma dojść do 14,8 miliona, ale oprócz tego, że nadal mają być problemy i ze świecą będziemy szukać PlayStation 5, to pojawiły się informacje prosto z Tajwanu, czyli tam, gdzie robią PlayStation 5, że Sony szykuje podobno nowy model konsoli. Oczywiście brzmi to bardzo poważnie, ale tak naprawdę tu chodzi o to, że podobno teraz chyba w 5 nanometrach są robione procesory AMD, a mają to zrobić tak, że będą w 6 nanometrach, czyli cofają trochę technologię po to tylko, żeby było taniej, żeby oszczędzić.
Nie chodzi oczywiście o to, że konsola będzie tańsza, bo w to nie wierzę. Po prostu tak jak Switch miał tą taką rewizję, że to nie był nowy Switch, tylko po prostu tam zmienili jeden podzespół troszeczkę.
No, i tutaj więc... oczywiście wygląda na to, jakby zmieniali na gorsze, ale pytanie, czy to nie pociągnie za sobą tego, że jakoś jednak ta konsola z zewnątrz się zmieni, bo nie wiem, trzeba będzie więcej ciepła odprowadzać, czy coś w tym stylu, bo to się robi. I mniejsze procesory, żeby mniej prądu i mniej wydzielały ciepła.
A nie, czy to jest aż taka różnica, żeby zmieniali projekt cały, bo wydaje mi się, że nie. Tam czytałem opinie jakichś tam analityków, techników, że jak ludzie się spodziewają PS5 Slim z tego, to na pewno nie będzie to, bo jakby nie da się już tego wyszczuplić w związku z tym, co tam jest w środku, jak to działa. Więc jakby nie widzę w inną stronę, w którą stronę to miałoby pójść, jak nie Slim, nie? No, chociaż to wyeliminują już... może te takie wklęśnięcia i zrobią prostokąt, cegłę normalną, nie wiadomo, ale moim zdaniem będzie takie, jak jest teraz, no tylko...
Projekt już dopiero do sklepów ma trafić w przyszłym roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, czyli praktycznie w połowie roku, więc no prawie 2 lata, to można powiedzieć, że można jeszcze to uzasadnić i wypuścić to jako Slima, moim zdaniem. Jakoś to przeprojektować, zrobić to, że ale właśnie będzie kwadratowe, tylko ale prostokątne.
Slim,
nie?
Właśnie musi być mniejszy, a nie, wiesz, bo tak to co by zrobili.
No. Ale ta konsola jest duża, bo tak sobie ustawili te wentylatory, no, a jakby inaczej to zbudować, wiesz.
Może, nie wiem,
to chodzi
zobaczymy.
O odprowadzanie ciepła i o to, żeby było ciszej.
W każdym razie nie przestraszyliście się, mamy nadzieję, bo to nie chodziło o to, że PS5 Pro już nadchodzi. To jeszcze nie, to tak obstawiamy 2024 może.
Czy tak będzie w tytule PS5? 5 Pro.
Znak zapytania będzie. Oczywiście, więc jesteśmy poważną redakcją. Dokładnie. No, ale z drugiej strony jakby to jest też ciekawe, no bo mają te problemy z produkcją, tak, w Azji. Bo to nie chodzi o to, że po prostu że to są jakieś typowe problemy, tylko też zakładam, że to jest pokłosie tego, co było z tym COVID-em całym, nie? Że cały czas to jakoś tam nie wyrabiają no jeszcze, tak, albo niektóre fabryki jeszcze nie działają w pełni czy coś, ale teraz jeszcze dołożą im nowy jakby model, czy ten model w ogóle zastąpi ten, który jest produkowany teraz, żeby było taniej na dłuższą metę. Bo może tak być, tak jak właśnie ze Switchem było, że wkroczył ten z trochę lepszą baterią i został na zawsze, a ten stary chyba był tylko przez rok produkowany, czy półtora.
No nic, zobaczymy. A ty, Pawle, planujesz zakup PlayStation 5? Nigdy w życiu?
Ile gier tam wyszło?
No dobrze, ale no pomyślmy, że coś tam wyjdzie na przykład jakby, pod koniec tego roku, tak? Wyjdzie na przykład Horizon nowy, wyjdzie God of War.
Horizon mnie w ogóle nie interesuje, chociaż to, no dobra, delikatnie mnie interesuje. God of War mnie interesuje, ale wyjdzie na PS4 pewnie. A jak nie wyjdzie...
No nie wyjdzie, no już szanujmy się.
Ani fajnie Horizon, by było, ale to wtedy ta gra będzie, no załóżmy, że raczej w tym roku nie wyjdzie, nie? Wbrew temu, co było mówione.
Nawet Horizon nie wyjdzie w tym roku.
Tak, to God of War, jak będę mógł ograć w 2022, to wtedy może sobie kupię to PS5. Natomiast no tak w takim okresie czasu, żeby mnie interesowały takie newsy, no to pewnie nie. Na pewno do końca tego roku nie będę tego obrzydliwego urządzenia trzymał w domu. A to jest brzydkie, dalej nie mogę się z tym pogodzić.
Jest bardzo ładne.
Tyle miesięcy minęło, a dla mnie, ja dalej nie rozumiem, jak ludzie mogą to DVD z...
A i bardzo fajnie, powiem wam, bardzo fajnie pudełko po PS5 służy i jest za stolik do drukarki.
O.
Jest fenomenalne, to jest zastosowanie naprawdę najlepsze.
A co stawiasz na konsoli?
Na konsoli jak? Konsola jest pionowa, nic nie się
A tak,
stawiam.
Odpaliłeś ją przecież teraz, jak były turnal był, ale tak poza tym, co z nią robiłeś przez tyle czasu?
No teraz jeszcze Resident doszedł.
Teraz.
Mm-hmm. A tak to pad na niej leżał DualSense.
Tak jest ta sprawa.
I sobie stało.
No bo PS4 to miało tą zaletę, że jak kiedyś miałem takie całe w kurzu. Tego kurzu to było tyle, że jakby, no spokojnie tak pół milimetra, znaczy taki milimetr, 2-3, pół centymetra miałem powiedzieć. Także jakby on to świetnie
zaleta?
Służyło jako... Tak, bo to znaczy... Kurz się zbierał, to
a,
szkoda,
że sygnalizowało, ale... masz kurzu już w pokoju, tak o co ci chodzi?
Bardziej chodziło o to, że to jest świetna podstawka ogólnie pod różne rzeczy.
To nie,
na tym nie można kłaść niczego, bo ja nie wierzę, że to zaraz się nie zaślizgnie.
Najpierw słuchawki możesz zawiesić na tym.
Po tym płaszczu paskudnym. A, no jak postawię to ten...
Ale jak... PlayStation 4 to też nie wiem, jak tam kładłeś, chyba że mówisz o wersji jakiejś tej Slim, czy tam tej już po przeróbce,
ja
bo ta...
Ja Pro miałem.
Aha, no to ta
Pro
jest
i ta pierwsza była płaściutka, nie? Jak leżała.
No
tak, ale trzeszczała ta bazowa, premierowa wersja PlayStation 4.
A to
i nadal trzeszczy bardzo.
To też jest powód, żeby nie kupować konsoli przez parę lat po premierze, no
PS5,
bo to zwykle
to nie trzeszczy
sobie
wcale.
Tego. Chociaż słyszałem właśnie narzekania, że PS5 też potrafi...
Jezu, jak ludzie mają włączone pewnie 48 godzin na dobę i tylko, nie wiem...
Słuchaj,
sensu. Mu mnie działa, tak?
Trzeba jakoś przejść tego.
Nie ma problemu.
Ale jak tam ci idzie w ogóle turnal?
Cały czas nie
dużo.
Tak, no bo nie grałem dawno.
Nie będzie nigdy recenzji w Gramy Maxa. Nie
to
chcesz
możliwe.
Po prostu zrecenzować i powiedzieć, że fajny?
Nie no, muszę przejść, a poza tym...
To zrób taką recenzję, nie
dochodzą
recenzję.
Mi nowe gry cały czas, no nie
wiem,
sobie poradzę.
Ale akurat nie możesz jutro zrobić... O, właśnie, to. Kiedy to wyrzucamy?
No pewnie w środę.
Aha, bo nagrywamy dzisiaj wyjątkowo
być może wczoraj. Nie, wczoraj porozmawiałem dużo o Residencie Village.
A to nie możesz porozmawiać też chwilę o tej grze, żeby już jakby nasi słuchacze wiedzieli, że warto kupić?
Ale nie ma PS5 pewnie, to co
no
za
dobra,
różnica.
Dobra,
akurat poczekam zresztą, że
to kupi. Czy to będzie PS5. Pytanie odcinka? No, ilu z was ma PS5?
To już pytaliśmy, chyba kilka osób ma.
Czy uważacie, że ta zmiana milimetr czego tam?
Technologii,
procesory, tak?
Na gorszą, tak?
O Boże.
Co
czy
zrobi?
To, czy to ma, będzie miało znaczenie na jakby na wpływ na wydajność
PS5? To ma sens. Klasycznie.
Komu to potrzebne?
A my teraz przejdziemy do moderów, którzy są wyzyskiwani przez wielkie korporacje. A zaczniemy może jeszcze trochę inaczej, bo powiem, że w końcu dowiedzieliśmy się, że w zbiorze Mass Effect Legendary Edition wróci polski dubbing, ale tylko w dwóch pierwszych częściach.
No bo to tak chyba było ostatecznie, nie?
No dobrze, ale to fajnie, że w ogóle wróci.
W sensie, to po prostu wykorzystają chyba ten sam dubbing.
No na to pochodzi.
Co tylko wskazuje, że nie będzie żadnego dodatkowego kontentu.
No
co
tak.
I tak wiedzieliśmy,
no tak.
Niby, ale to wiesz, to tak... Człowiek zawsze się łudził.
Ja się bardzo cieszę szczęściem innych, mnie to nie obchodzi, że ta gra wychodzi teraz, szczerze mówiąc. Jakby
no, już
za dużo, dosłownie,
za dużo mam gier do ogrywania, żeby grać w remaster jednak, nie?
Mhm.
Jakoś...
Chociaż remaster ROM jest, muszę ograć.
Tak.
Nie, już ograłem.
Ale
już
to tylko
wrócę.
Taka wstępna informacja, bo przede wszystkim okazuje się, że twórcy Mass Effect Legendary Edition wzorowali się na modach. Wzorowali się na grafikach, strojach, fryzurach z tych modów i tak właśnie twórcy przygotowywali remastera Mass Effecta.
To znaczy tutaj tak trochę poszedłeś za daleko, bo to brzmi jakby oni sobie brali mody i zaraz jest... No,
jest cytat, proszę, proszę bardzo. No. Na wczesnym etapie prac przyglądaliśmy się modom. Uznaliśmy je za minimum, z którego musimy wyjść dalej. Oczywiście ich twórcy mieli ograniczony dostęp do plików, podczas gdy mamy pełnię możliwości, mówi reżyser projektu.
Mack Walters.
Tak, Mack Walters.
To jest ten sam, co zawsze.
Kevin Mack, odpowiedzialny za wygląd lokacji, przyznaje, że był początkowo bardzo sceptycznie nastawiony do automatycznego skalowania rozdzielczości tekstu, ale podobne ostateczno zdecydowano się na podobne podejście.
No tak, w sensie, no to jest trochę inaczej niż to jakby brzmiało w tym, co powiedziałeś na początku, bo to nie jest tak, że oni wzięli mody i hej, ściągamy to z modów i tak dalej, tylko bardziej patrzyli jako punkt odniesienia, nie? Co robią moderzy, jakby czego ludzie chcieli, tak żeby co sobie dodawali do gry. A więc jaka była różnorodność tych fryzur, co tam można dorzucić, jak można sobie, na przykład jakie rozwiązania zastosować, jeżeli chodzi o tekstury, bo tutaj właśnie jeżeli chodzi o to dynamiczne skalowanie rozdzielczości, to też było tam, to też z tego co rozumiem, to była decyzja, która nie była pewna na samym początku, ale tutaj nie chodziło raczej o to, że wiesz, oni zrobili to już w modach, więc zabieramy to i robimy to samo, tylko bardziej, hej, patrzcie, to tak wygląda z modami, to musimy to przebić, musimy to minimum przynajmniej osiągnąć i najpewniej trochę coś lepszego zrobić. Natomiast, no wiesz, jeżeli chodzi o wyzysk, jeżeli chcesz wyzysk z modów, to daleko szukać nie musisz, też na B firma.
Dobrze.
B
firm, ale przechodząc dalej, bo ja chciałem połączyć tutaj takie jakby trzy tematy w jeden.
Wow.
Okazuje się, że moderzy, którzy przygotowali, a nie jaki Hulk Hogan, taką maksywkę, przygotował graficzny mod do Wiedźmina 3 HD Reworked Projekt, dostał propozycję prosto CD Projektu do tego, żeby pomógł on przygotować ulepszoną wersję Wiedźmina 3 prawdopodobnie na nową generację konsol i na PC-tach, która to ulepszona wersja jest już zapowiedziana.
Ten HD Rework to chyba taki największy, wydaje mi się. Jeden z największych na pewno.
No tak, ja trudno powiedzieć, bo to tam...
Długo robił, rozwijał i tam było kilkadziesiąt filmików z każdej kolejnej aktualizacji, że tam kolejne cegły poprawił na jakiejś tam wyższej rozdzielczości.
Właśnie jestem ciekaw, czy to chodziło, wiesz, o współpracę, że hej, siądź z nami, to zrób, w co wątpię, czy raczej o to, że hej, weźmiemy trochę tych asetów, które przygotowałeś.
No i właśnie chciałem od tego wyjść do takiej dyskusji, że mamy przykład z jednej strony Mass Effecta, który dopiero co wychodzi i naprawdę Electronic Arts jest dużą firmą z dużym budżetem i mogła sobie już dawno pozwolić na prawdziwy remake, a nie remaster pierwszych przynajmniej dwóch części, tak? A to wygląda na to, że oni najpierw siedli i... Dobra, musimy to zrobić. Dobra, to co by tam zrobić innego? Dobra, weź odpal te mody, jakieś te top 3 i zróbmy to samo. Tylko może trochę lepiej, bo mamy więcej trochę plików i więcej nie musimy już wymyślać, jak to ulepszyć. CD Projekt z nowym zarządem i kierownikami kolejnych działów.
Nowym zarządem, jedna osoba.
Mówią, kurde, musimy zrobić tę ulepszoną wersję Wiedźmina, ale to w sumie co by tutaj zrobić? Ty, ale jest taki koleś, co robi takie mody, co
zrobił to za nas.
Zajebiście wygląda ten Wiedźmin. To może zapłaćmy mu $5000 i weźmy to całą jego pracę i powiedzmy, że to jest ulepszona wersja. I nagle mamy taką tendencję na przykładzie tych dwóch newsów, że jednak twórcy za bardzo się nie wyślają, tylko biorą po prostu to, co jest gotowe i trochę podkręcają i mówią, a to,
dwa komentarze,
to jest nasze prawie.
Do tego.
Poczekaj, prawnik dzwoni.
Proszę. Właśnie jeden prawniczy, ale to zaraz do tego, jak to prawnie wygląda, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o mody, to wyleciało mi zupełnie z głowy, co miałem powiedzieć, więc wrócę od razu do drugiego punktu.
No prawniczo.
Prawnie.
Oni mają do wszystkiego...
Wszystkie asety mają prawo do wszystkiego, co zrobią
tak,
moderzy.
Tak, ale szczególnie to nie jest etyczne, używają... moralne.
No, tak, Bethesda miała już to gdzieś od dawna.
No one sprzedawali.
Oni dosłownie wprowadzają w każdej kolejnej swojej grze mody, czy jakby rzeczy, które są w modach, a teraz już zaczęli na bieżąco w grach, do których mody powstają, bo teraz mają te płatne mody i te płatne mody, ludzie myśleli, że to będzie tak, że moderzy robią, wiesz, moda i mogą na platformie tam Bethesdy go wystawić, ludzie kupują, płacą za to i oni dostają jakiś tam procentik od tego, a tymczasem to wygląda tak, że oni z góry dostają jakieś tam grosze, a potem ludzie w tysiącach, milionach ściągają to i wiesz, i nie za bardzo nic z tego nie widzi, wiesz, twórca później. Natomiast to oni tłumaczyli też, że to jest takie rozwiązanie miłe, nie? Że to jest na zasadzie my i tak wam pozwalamy, bo według licencji, która jest praktycznie w każdej grze pod tym względem taka sama, wszystkie materiały, które są w grze, a także które powstają jakby przy pomocy jakichkolwiek narzędzi związanych z tą grą, należą do firmy, która wydała grę, tak? Więc jeżeli robisz moda, nawet jeżeli sam stworzyłeś nowe asety i wsadzasz je do gry, to jeżeli to jest mod do tej gry i on tam działa na tej grze, to i tak jest, jakby własność intelektualna do ciebie nie należy. I no tak. Trochę za tym się, znaczy nie powiem, że się chowali, ale w Falloutie 4 była taka, była taka słynna aferka mała, mianowicie tam był taki dodatek, on się nazywał Far Harbor. Mhm. I tam był cały sidequest o krypcie, w której, która była takim repozytorium tam wiedzy i był tam roboty nią zarządzały, ludzi już tam nie było i to była taka bardziej z myśleniem, wiesz, tam tego. I się okazało, że był mod do New Vegas, jeden z najpopularniejszych, Autumn Leaves, znacznie lepszy niż to, co zrobiła Bethesda zresztą, gdzie też jest, natrafiasz na taką na samym początku praktycznie kryptę, w której ktoś zrobił gigantyczną bibliotekę, gdzie zabrał wiedzę z całego świata przed wojną jeszcze. I masz tam roboty i masz takie hudany typowe, bo masz jednego trupa i masz ileś tam wskazówek i cały mod bez jednego strzału można przejść i to jest generalnie świetna sprawa, ale to jest słowo w słowo, nawet niektóre dialogi są słowo w słowo zerżnięte i nic Bethesdzie z tego nie tego, no jakby
no tak,
oni mają prawo do tego po prostu.
Więc niestety. Natomiast często jest tak, że twórcy się inspirują modami, dodając tryby nowe w kolejnych częściach, no tak. Przecież gatunki powstawiały z modów też, nie? I raczej moderzy są jak
no młodzi dobra, pracownicy ale wiesz,
i studenci, że
inaczej.
Co darmo.
Okej, powstaje pomysł, tak jak powstawały pomysły do Half-Life'a, które ewoluowały w nowe gry, tak? Mm. Ale to były jakby zupełnie nowe produkty, trochę zupełnie coś innego, nazwijmy to też, tak? A tutaj mamy ten sam produkt, który już wyszedł, wydajemy jeszcze raz i każemy płacić tak, ale to nie znów jest tak, tyle samo.
Bo ty uważasz, że oni biorą te pliki tych moderów, a
nie,
moim
nie
zdaniem
biorą.
Oni
po prostu widzą,
robią,
co oni
no
zrobili.
Tak, ale z drugiej strony, co innego możesz zrobić w wersji HD, nie? To samo, no tekstury lepsze, oświetlenie lepsze, czyli to co mody. Więc to jakby no...
Nie, to po co? Jak można zmodować sobie grę, nie?
No bo na konsoli nie zmodujesz sobie, nie?
Ale też by się dało to zrobić.
Dałoby się, a poza tym jakby kupujesz sobie gierkę na płytce i masz grę, a nie musisz pobierać jeszcze mody, instalować i bla 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 bla. Bo niektórzy nie lubią, prawda?
Z tej strony oczywiście to rozumiem, ale próbuję jakoś tutaj taką walkę, żebyśmy nawiązali, ale nie chcecie się bić.
Nie, powiedzcie nam, drodzy słuchacze, czy stoicie po stronie korporacji, czy homo? Czy
wyzyskiwanych modelów. Weź, bo przestaną nas monetyzować, no.
O nie,
już mieliśmy jeden kontrowersyjny odcinek.
No tak, to był czas.
Kontrowersyjny? Czy wiecie, że...
Hearts of Iron też mody.
Tak.
Przecież.
Ale
w ogóle Paradox też często się wzruje na modach, dodając i różne feature w nowych częściach.
No tak, trochę tak. Nie, bardzo nawet tak. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o mody, to może kiedyś... Można by kiedyś zrobić z tego jakiś ciekawy temat, bo w Polsce dla wielu dużych gier najwięksi moderzy jakby tutaj żyją, nie? I tak, a na przykład ten słynny mod, który sprawił, że KOTOR 2 w ogóle funkcjonuje jakkolwiek.
To Polak?
To przynajmniej jednym z nich jest Polak. Nie wiem, czy to cały zespół jest polski, czy on sam jest tam jako Polak, ale no to właśnie on. Gdzieś tam do gier Bethesdy też jakiś taki duży model jest tutaj. I także mamy trochę takich moderów naszych.
Tak, czyli no. Widzicie,
Divide et Impera, tak, ten najsłynniejszy mod do ROM 2.
Tak to popłaca robienie modów, że muszą mieszkać...
Ale to jest o tyle...
Ale do Gothica, najlepsze mody, Rosja i Polska.
No tak, ale jeszcze jeżeli chodzi o mody... wiem, co chciałem wspomnieć, że może być... Bo tutaj jakby wy mówicie o takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście moderzy są jakby wyzyskiwani troszeczkę przez korporacje, albo nie wyzyskiwani, tylko po prostu jakby czepią inspirację twórcy i że moderom koniec końców z tego nic nie przychodzi.
No tak.
Najwyżej jakieś grosze, jeżeli z Bethesdą się dogadają, ale jest też coraz więcej przykładów, że albo moderzy dostają pracę i rzeczywiście stają się członkami dużych zespołów, albo nawet zakładają własne studia. Dla mnie zawsze tym największym przykładem jest Pavonis Interactive. chyba, czy Entertainment. Pavonis to jest zespół, który robił do XCOMa mody. Long War zrobił do pierwszego tego z tych nowych.
To, co robią tą swoją grę.
A potem ten Long War był tak popularny, że on w pewnym momencie więcej osób chyba w to grało niż w podstawkę. I oni po prostu dostali dostęp do XCOMa 2 w czasie, kiedy XCOM 2 jeszcze był produkowany. I oni już robili mody, zanim jeszcze premiera tej gry była, że na premierę już były gotowe jakieś tam mody. I teraz oni założyli własne studio i robią taką mieszankę XCOMa z, nie wiem,
Cywilizacją,
albo z grą taką bardziej może paradoksową, bo tam mapę świata, mamy jakieś takie rzeczy. Także jest, można z tego się wybić. Albo można voice acting robić, jak Mateusz Fidut w modach, tak. I przejść do historii Polski.
Polskiego gotyka, tak? A i robić też niektóre mody, które nigdy nie wyszły.
Wow. Tak zwane mody do szuflady. Kiedyś były wiersze, listy.
Możesz je wypuścić teraz.
A ja nie wiem nawet, czy to gdzieś mam. Pamiętam, że chyba jak Dzieje Korinis się zaczynał, czy coś tam Korinis, to, bo ten projekt ma 200 milionów wersji. Mhm. Do tej pory już była prawie ta finalna z dubbingiem, która nigdy chyba nie wyszła finalnie. Bo tam ciągle jakieś afery były. Ale przy samym początku to pamiętam, że też coś tam robiłem, ale oczywiście pewnie i to nie przeszło. No ale w Mroczne Tajemnice, tak, można mnie posłuchać i chyba też coś tam robiłem takiego, jeśli chodzi o level design. Ale to wszystko. No dobrze, no to czekam na wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu.
Borderlands
który będzie...
4.
No tak, no porozmawiamy o tej super serii.
Mateuszu, ale entuzjazm przejawiasz.
Tak, bo ja proponowałem, żebyśmy może porozmawiali o The Division, bo to dla mnie jest jakby trochę takie...
Porozmawiamy, bo to jest koniec, krótki temat.
W sumie to są dwa podobne tematy.
Zapowiedziano The Division Heartland.
Zapowiedziano kontynuację dwóch serii, które niby są popularne, ale nie wiem dlaczego i z jakiegoś powodu się sprzedają.
Ale na temat Borderlandsów można cokolwiek przynajmniej ponarzekać na serię, a tutaj na... dosłownie nic nie wiadomo na
tylko
temat.
Na jego na twórcę. Bo trójka jakby... To
nie przyszedłem, nudziła.
Ale z tego, co teraz wiem, szczególnie po tych epikowych wyznaniach, bardzo popularna była i no jakoś tam się nieźle sprzedała. Więc tylko, że właśnie to jest taka seria, że no dobra, sprzedaje się nieźle, jest hitem, ale minął rok, czy ile tam, czy pół, nie wiem, czy to wyszło w zeszłym roku, czy w dwa lata temu.
Chyba już.
No, a to jakby już w ogóle nic o tym nikt nie pamięta.
No nie, wyszło parę dodatków już.
Ja najbardziej z Borderlandsów 3 pamiętam, że na Woodstocku był autobus Borderlandsowy z jakiegoś powodu.
Dziwne. No, ale w każdym razie, na temat Heartland wiem tylko tyle, że to ma być gra free-to-play w uniwersum The Division i tyle. I to jest tak, Ubisoft przy okazji powiedział, że teraz ich gry będą się nazywać Ubisoft Originals, tak? Czyli każda gra będzie miała podtytuł Ubisoft Original, jeżeli to będzie gra tworzona przez wewnętrzne studio Ubisoftu, więc wow, jakby...
No, po prostu będą wydawać więcej jakichś gier innych. Ale to jest Red Storm Ubisoft Studio, też jest taki podpisek.
No, tak.
No i jest już oficjalna grafika.
Jest taka wieża ciśnie. Gdzieś w lesie. Nie wiadomo, gdzie będzie teraz osadzona akcja, nie wiem, co to będzie za gra przede wszystkim, The Division Heartland.
Battle Royale.
Czy tak, ale chodzi o to, czy będzie shooter TPP, czy to będzie jakieś top-down zarządzanie, czy to będzie... No nie wiadomo, w ogóle nic nie ujawnili na ten temat. Więc to
będzie to samo.
Jeżeli to by... Nie wiem, bo to na pewno będzie mniejszy projekt, więc... Ja bym obstawiał coś właśnie, że widać z góry może jakiś taki management sim, trochę jak Frostpunk, może coś takiego będą chcieli zrobić, bo to ma być też chyba na mobilkach i to będzie gra free to play podobno, więc tak. Nie wiem, no ja nie oczekuję niczego od nowego jakiegoś spin-offa tam małego The Division, szczerze mówiąc.
A może to będzie sukces na marę Apexa?
Być może. Natomiast...
Nowy
Randy Pitchford. Tak, Randy Pitchford.
Ja może cytat, proszę bardzo. Nowy Borderlands może być bliżej niż myślicie. Nienumerowana odsłona, ale coś, co można nazwać spin-offem. Część z was powie, że to za wcześnie, skoro Borderlands 3 w wersji reżyserskiej ukazało się miesiąc temu. Nie martwcie się, to będzie coś innego.
Tak, i potem Randy Pitchford mówił na Twitterze, że słyszał plotki, że Gearbox tylko wspomaga nowy Borderlands. Nie, my robimy zawsze Borderlands jako jedyni. Chyba zapomniał o tym, The Pre-Sequel, które tutaj coś tam robiło. Natomiast potem jeszcze mówił, że co więcej, na pewno pracujemy nad wspaniałymi rzeczami, które zaskoczą was i ucieszą, jeśli posiadacie odpowiednie umiejętności i chcecie akcji rodem z Borderlands, pracujemy nad kolejnym dużym projektem, powiedział pan Pitchford.
Czy on zrobił coś ostatnio upokarzającego?
Nie pamiętam, szczerze mówiąc, chyba tak.
Zapowiedział właśnie dwie gry.
To chyba największy problem z brakiem konferencji, że nie możemy zobaczyć jakichś dziwnych występów Pitchforda.
Natomiast nie wiem, co może być czymś dużym związanym z Borderlands, ale jednocześnie nietypowy sequel Borderlands?
Prequel 2, inny dziękuję.
Albo robią inny prequel, albo robią Tales from the Borderlands, drugą część.
O, że oni tym razem jakby...
No, nie, że ktoś współtworzy
nie,
markę,
chciałbym, szczerze mówiąc,
a pełnoprawną kolejną część oni robią, tak? To jakby naj... Z tych
nie, właśnie zaprzeczał.
A chyba, że mu chodzi o ten film, który powstaje, czy tam serial.
A chyba, że tak.
Bo on coś mówił ostatnio, że na planie filmowym był też tam bla, bla, bla.
No tak, tak.
Jakiegoś powodu ostatnio, czasami nie zaglądam na jego
Twittera. Bo też tam linkował oferty pracy w Gearboxie, nie? Przy projekcie dużym. I mówił, że jeżeli chcecie poczuć akcję...
A to Gearbox bezpośrednio też pracuje na planie jakby. Do pewnego stopnia. Tak jak Ubisoft przy...
No tak, no rozumiem. Ale nie wiem, czy my, no, jakby, wow, film Borderlands. Tam jakieś znane nazwiska w ogóle będą. To jest jakieś dziwne wszystko. Ale,
bo ogłosili to dopiero. Jakby zobaczyć jeszcze do premiery, jeżeli się odbędzie, to 70 tysięcy razy zmienią się wszystkie nazwiska i tak dalej, i tak dalej.
Takie było z Uncharted.
No jak tam Uncharted z Tomem Hollandem.
Ale Borderlands, ja tylko bym chciał, żeby jeżeli powstanie nowa strzelaneczka Borderlands, to niech trochę usprawnią to strzelanie, bo one jest strasznie takie nijakie dla mnie w tej serii. Strasznie takie papierowe, jakieś w ogóle nie wiem, nawet jak mam ten granatnik i naparzam ludzi, to w ogóle nie czuć jakby mocy tych broni.
Szczerze powiedziawszy, co tam można jeszcze włożyć takiego?
Nie chodzi, żeby jakieś...
Co nie było?
Nie wiem, no feedback strzelania, nie chodzi o rodzaj broni, tylko żeby to jakoś... Bo
no dobra, ale będzie się lepiej strzelało, ale co
no
więcej?
Od razu przyjemnie będzie się grało wtedy okay. Dla mnie, nie? Jakby, nie wiem, no. Jakoś może kiedyś.
Nie wiem, czy to do tego potrzeba aż nowej gry, żeby
ale,
się przynajmniej...
Żeby nie było, oni zawsze mają fajne pomysły na dodatki i w dodatki zawsze ciekawiej gra niż w pełne wersje, więc fajnie, że dostałem na przykład, pamiętam, do filmiku, żeby zrobić materiał od razu konto wymaksowane, że mogłem od razu grać w dodatek i to był dodatek coś tam na podstawie, tak niby Cthulhu, jakaś tam wioska wampirów gotycka i tam w ogóle... walczyłeś właśnie z jakimiś tam wampirami, z jakimiś takimi nieumarłymi w ogóle i była fajna atmosfera i wszystko. Więc jakby ciekawsze robią często te rzeczy w rozszerzeniach też, no. niż podstawowej kampanii, która jest rozwleczona. No, ale tak, dajcie znać, czy byście się ucieszyli z Borderlands 4,
czy też nieoczywistej części.
Tak, i no czym bo... waszym zdaniem może być to Division dziwne Heartland?
A my teraz przejdziemy już do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka. I tam oczywiście można pomyśleć, że ja się pomyliłem w tytule, pisząc zły tydzień dla parakodsu.
Parakodsu. O, ale pięknie ciebie, o Boże. Pokaż to, bo parakodsu. Kod KSU, umieściłeś dwa skróty.
To tak. Taka wysokiej klasy...
Zarazem punk, ale... libero. Dobrze, nie, to był przypadek. No, ale widać na przykład Mark 13...
Czy już widziałeś, że ktoś ci zwrócił uwagę i nie poprawiłeś tytułu?
Tak, bo pomyślałem, że to niech będzie żart w takim razie.
Cudownie.
Ale no,
całe SEO o tych wszystkich ludzi, którzy szukają o paradoksie informacji, poszło.
Miliony fanów w Dokładnie. Polsce. Miliardy.
Zanim przejdę do tego pytania, a mało było odpowiedzi, bo to były takie świetne tematy, które wybieraliście, a założę się, że teraz pod
bardzo
tym odcinkiem
dobrze,
będzie mnóstwo odpowiedzi, bo ja wybierałem
musimy
teraz
zwalniać studio,
tematy.
Dobrze, że mało komentarzy. To specjalnie.
Pogadajmy więcej o dwóch screenach z Battlefielda.
Zobaczyłbyś.
Czy wiecie, że wyciek soundtrack pierwotny z Battlefielda 6?
Tak.
Pierwsza wersja soundtracku wyciekła z trailera. No,
a, widzisz, i to jest ciekawe. A na przykład też zostały
tak,
opóźnione.
Na taką ciekawostkę w czasie czytania komentarzy.
Zwiastun też został opóźniony. Dlaczego? Dlatego, że w zwiastunie jest spadająca rakieta chińska, a co spadało nam w tym tygodniu?
Spadło już?
Spadło?
No spadło, no.
A, gdzie?
Jak do oceanu spadło, nic nie stało.
No da. Wyciekło też coś z Warhammera trójki.
To
żeby,
możliwe.
Tak, już musieli, zapowiedzieli w końcu, że będą teaser pokazywali był. Teraz jakoś, ale nie, wyciekło coś wcześniej no jakby, i to ich chyba zmusiło. Będzie za tydzień bitwa jakaś nowa pokazana, jakiś Tower Defense?
Coś takiego.
Jakieś tak to, dziwne tak rzeczy. To ludzie nazywali w internecie. To tyle z tych newsów.
Trios napisał, czekamy, gdy Microsoft kupi Sony. Krzysztof, Sony się nie da kupić. Napisał. A to wszystko dlatego, że...
Dla takiej dyskusji wchodzimy w komentarze.
Pytanie odcinka brzmiało, czy Sony powinno przejmować takie hity, jak Sunset Overdrive. Ja dodałem ten cudzysłów hity, bo dla mnie to nie są jakieś niesamowite hity. I Krzysztof odpisał tak.
Dla takich komentarzy właśnie
ale mamy zupełnie jakieś część osób, które nie pamiętam z komentarzy, następna osoba M Krzypka, to wszystko ta marka, o której mało kto pamięta, Sony pewnie chce się odgryźć za MLB 21, to jest to
baseball.
Generalnie mam wrażenie, że Microsoft dość
dość konsekwentnie kroczy swoją drogą. Tymczasem niektóre kroki Sony są dość dziwne.
Na razie nie ma tych kroków Sony w ogóle.
No na przykład
ja
nie,
tylko chcę,
no
żeby oni zrobili...
jest krok, robią gorszą wersję swojej najpotężniejszej konsoli, bo im się nie opłaca.
Nie, spokojnie. Ja tylko chcę, żeby oni zrobili jeden krok w tym roku. Niech tym krokiem będzie nie opóźnienie Horizona. Bo chociaż jeden jakiś hit chce mieć taki wysokobudżetowy na tym PlayStation
ale
w tym roku.
Czy się założysz, czy to wyjdzie na PlayStation 4? Bo ja powiem ci,
a to już,
nie
to już potwierdzili Horizon na PS4. To nie ma się co zakładać. Już powiedzieli dawno przez zapowiedzi, także no.
No dobra. Bestia 119. A dlaczego nie? Ja osobiście chętnie zagram w remaster Sunset Overdrive. Zawsze ciekawiła mnie ta gra i cieszę się na szansę zagrania w nią na konsoli Sony. Inną z gier, którą chętnie bym zobaczył na PlayStation 5 jest Quantum Break. Gra jest z 2016, a wciąż wygląda tak dobrze. Konsole Xbox cierpią na tym, że każda gra ekskluzywna jest w dniu premiery dostępna także na PC. To dobrze dla graczy, ale zanika aura niepowtarzalności, wyjątkowości, magnesu dla potencjalnych klientów.
Ja mam aurę wyjątkowości teraz z Returnal i co z tego jakby?
Ale PC to jest platforma Microsoftu.
No nie ważne. No właśnie.
De facto, ale z drugiej strony...
Jak
ktoś chce grać na konsoli, no to kupi jedną z tych konsol. To nie jest tak, że wtedy ma PC-ta i stwierdzi, dobra, zagram na PC.
Masz cały czas tą konsolową aurę, bo masz te achievementy, tą dashboard, masz tą, jakby nie wiem, jak grasz na Xboxie. No. To jest jednak...
Ja mam PC-ta, mogę zagrać w grę, ale nie gram.
Jak ci się zmieszczą.
Właśnie. Dobre, to nie o ten. Ja mam jeszcze jeden komputer, taki normalny.
Dlaczego tam nie próbowałeś wam zagrać?
Bo nie byłem przy tym komputerze akurat wtedy, kiedy można było zainstalować.
Właśnie, wiesz, bo komputer to jest gdzieś i nie możesz go nosić ze sobą, a konsolę, proszę bardzo.
Jak to? Na plecy zakładasz i...
Mój wspaniały komputer jest 15 km stąd oddalony.
Dlatego powstały laptopy.
I ostatni komentarz, więc bardzo mało komentarzy, bo takie słabe tematy
były. Bo wiemy, że dziś musimy iść wcześniej, więc dobrze.
Tomasz81. Tak, ale też niech stawia na nowe marki. Na Diabła zaorali Japan Studio.
No,
i niech robi kontynuację swoich hitów, jak Days Gone. I do tego, i do Hol jakieś wyścigi od wewnętrznych studiów.
No i tak,
trzy wykrzykniki.
Przydałby się Ridge Racer taki nowy jakiś.
Drive Club 2.
No, albo Drive Club 2, to było takie Ridge Racerowate, trochę bardziej zręczność. Znaczy, a bardziej realistyczne.
Teraz jakby pokazali na PlayStation 5 te wodotryski.
No, natomiast ja się zgadzam, że szkoda, że zaorali Japan Studio, bo tam
fajne pomysły.
Tam czasem wychodziły właśnie fajne gierki, które się nie sprzedawały, jak Gravity Rush 2 na przykład.
I te Puppeteers było też
tak,
ciekawe.
Tam właśnie to było takie, że
Gravity
jakby...
Rush chyba każdy.
Właśnie powiedziałem Gravity Rush 2, tak. Że teraz wyszło. Trochę Japan Studio pomagało przy
Astrobocie.
The Last Guardian. Przy Astrobocie tak też. I tak właśnie teraz wszystkich, jak większość przeszła do tego studia od Astrobotów. Więc już nie będzie takich... Właśnie obawiam, że teraz na PlayStation 5 nie będzie takich tych japońskich gier wewnętrznych Sony, nie? Czasem tam jak coś wpadnie od Capcomu czy od Square'a, ale już po prostu nie będzie Sony robić własnych takich gier, no innych troszeczkę, nie?
Nie będzie gier na PlayStation 5.
Tak, po prostu. Właśnie będzie dużo zachodnich, no o to chodzi.
Dobra, pytanie odcinka.
No, nasze tematy były bardzo ciekawe, więc trudno wybrać jedno
o
pytanie.
O tych moderach.
Czy jesteście po stronie studiów wyzyskujących moderów?
Czy uważacie, że twórcy modów powinni domagać się za wszelką cenę, zawsze rekompensaty, nawet jak się twórcy inspirują ich pracami? Chociaż to nielegalne, więc to bez sensu pytanie. No. To...
A moralnie, czy powinni się domagać?
Czy moralnie wspieracie moderów? O! Jakie są wasze ulubione mody? Jeden mod... Tak. Który wspominacie, nawet jeżeli jesteście konsolowcami, raz tylko graliście kiedyś na PC, pamiętacie
na
jeden mod?
Na konsolach też są mody już teraz.
Bo ja, nieważne, to jest jakiś
pierdol. No na Xboxie są
bo ja pamiętam zrobione. Jeden mod do dzisiaj, mój ulubiony mod wszechczasów, to jest Movie Battles do Jedi Knight 2. To było najlepsze po prostu, o Boże, no, fenomenalne rzeczy.
Właściwie na YouTube było tylko to, nie było żadnego Jedi Academy później.
I to był 447 odcinek i razem z wami byli...
Mateusz Zdanowicz.
Paweł Stachyra
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.